Polityczna dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.
Andrzej Pierzchała, kłaniam się Państwu w kolejnej dogrywce politycznej. Dziś moim gościem, ekspertem jest pan profesor Grzegorz Kucharczyk, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk i Akademia Jakuba Sparadyża, specjalizujący się m.in. w historii myśli politycznej. Autor głośnej już chrystofobii. Witam pana profesora.
Dzień dobry.
Panie profesorze, w ostatniej z udziałem pana audycji z serii Polityczna dogrywka, mówiliśmy o konserwatyzmie. Dziś więc czas na drugi ważny nurt ideowy, ideologiczny, czyli liberalizm. Czy to jest ideowo prosta odwrotność konserwatyzmu?
Tak prosto nie jest, ponieważ liberalizm jest takim ruchem czy nurtem w myśli politycznej, który rodzi się w Europie Zachodniej, potem przechodzi przez Atlantyk, wielowątkowym, można powiedzieć odmianowym. Tych różnych mutacji liberalizmu napotykamy gdzieś od XVII, XVIII wieku poprzez XIX, XX wiek sporo.
Ale jakiś, przepraszam, że wejdę słowo, jakiś początek można ustalić?
Tak, zazwyczaj wskazuje się tutaj pewne takie kluczowe osoby i ich dzieła, które są traktowane jako początek liberalizmu, czyli odejścia od klasycznego rozumienia polityki, czyli budowania wspólnoty politycznej o trwałe normy moralne, wspólnoty politycznej, która jest emanacją ładu ponadnaturalnego, czyli ładu boskiego.
Prawa naturalnego między innymi.
To. Również, tak. Prawa naturalnego, które było częścią Bożego Ładu, co afirmowali konserwatyści. Natomiast tacy pisarze jak Niccolò Machiavelli, który zazwyczaj nie jest kojarzony jako liberał, ale jego sztandarowe dzieło Książę, które mówi przede wszystkim o racji stanu jako tym fundamencie polityki, nie etyki, tylko właśnie racja stanu, za każdym razem definiowana na nowo w zależności od potrzeb księcia, czyli władcy, i Thomas Hobbes z XVII wieku, tworzący w epoce wojny domowej w Anglii, rewolucji purytańskiej, który pisze Lewiatana i który wskazuje, że podstawą, tym pierwociną ładu politycznego nie jest naturalna skłonność człowieka nadana mu przez Boga do życia w społecznościach, jak mówili starożytni i jak mówili chrześcijańscy myśliciele, tylko umowa społeczna, kontrakt. Ludzie się umówili, krótko mówiąc, jak pisze Hobbes, żeby nie pozabijać się nawzajem, oddajemy część swojej suwerenności Lewiatanowi, czyli państwu. I w ten sposób rodzi się to, co pewna nić, która przewija się przez różne odmiany liberalizmu, to znaczy wielka ufność w państwo, bo zazwyczaj...
Ale jednocześnie, jeśli mogę wtrącić, panie profesorze, Machiavelli to taki wykład cynizmu politycznego, który będzie się przewijał przez liberalizm przez wieki.
Tak, jeżeli mówimy Machiavelli, czytaj chytrość, cynizm, jakieś zakulisowe działania oderwane od jakichkolwiek norm moralnych.
Byle praktyczne.
Tak, ale tu przede wszystkim liczy się właśnie ten kontekst nowoczesności. On traktuje swoją wizję polityki jako nowoczesną, podobnie Hobbes. Podobnie właściwie Rousseau, który jest różnie klasyfikowany, ale badacze dziejów liberalizmu wskazują, że on ma z Hobbesem to wspólnego, że też odrywa wspólnotę polityczną od naturalnych skłonności, naturalnego prawa człowieka, który rządzi skłonnościami człowieka, i redefiniuje początek wspólnoty politycznej jako kontrakt, umowa społeczna, prawda? A z drugiej strony mamy tą rodzącą się w XVIII wieku gałąź anglosaskiego liberalizmu, który rzeczywiście coraz bardziej akcentuje tą kategorię wolności rozumianą jako wolność od państwa. Proszę zwrócić uwagę, że na przykład w Rzeczpospolitej Szlacheckiej, w jej Złotym wieku, wolność także była ważnym, kluczowym elementem myśli politycznej, ale...
Ale też praktyki politycznej, tak, która doprowadziła do...
Ale wolność rozumiano przede wszystkim jako, czy ekspresję wolności jako zaangażowanie w sprawy publiczne. To potem się zdegenerowało w liberum veto, jak wiemy, ale tak ją rozumiano. Natomiast od Johna Locke'a czy Davida Hume'a ta tradycja anglosaskiego liberalizmu wskazuje, że przede wszystkim człowiek wolny to jest ten, który ma państwo minimum, państwo ograniczone, gdzie państwo nie ingeruje. I to przeszło za ocean, jak Brytyjczycy będą tworzyć kolonie w Ameryce Północnej. Ale mamy z kolei też gałąź liberalizmu tak zwanego konserwatywnego, czy jak to woli, arystokratycznego, Alexis de Tocqueville, prawda? który często jest też klasyfikowany jako konserwatywny liberał albo liberalny konserwatysta.
Można to pogodzić?
To są już bardzo subtelne rozróżnienia, chociaż rzeczywiście Tocqueville bardzo mocno afirmował sprawę wolności, ale też nie utożsamiał na przykład demokracji z wolnością. I to jest w tym jego właśnie ten element konserwatywny w jego liberalizmie jest bardzo widoczny. Ale skoro jak dzisiaj mówimy liberalizm, czy jeżeli ktoś jest liberalny, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, no to zazwyczaj myślimy o polityku, który jest socjalistą albo socjaldemokratą.
I z tym jeszcze lepiej.
No, albo z tym klasycznym liberalizmem w ogóle nie ma nic wspólnego. Więc to jest rzeczywiście, trzeba być bardzo tu uważnym, gdy chodzi o terminologię, bo zjawisko jest bardzo wielowątkowe.
No właśnie, skoro mowa o terminologii, to czym się różni liberalizm od libertynizmu?
No tak, klasyczni liberałowie, jeżeli za klasycznych uznamy na przykład takich myślicieli jak John Locke, tworzący pod koniec XVII wieku, ale czy też wspomniany Tocqueville, oni uważali, że ustrój wolności jest niemożliwy do zbudowania bez istnienia pewnych trwałych norm moralnych. Na przykład Locke uważał, że w takim ustroju nie ma miejsca dla ateistów i katolików, dodawał. Tu mamy ten zjawisko antykatolicyzmu. Natomiast libertynizm to jest postawa, krótko mówiąc, który pewien klasyk określa innym powiedzeniem, rób ta, co chceta, kiedy chceta i z kim chceta. Czyli, krótko mówiąc, wyuzdanie, które jest opisywane dla nadania temu poloru pewnej jakości moralnej w różnej literaturze. No takim przykładem takiego libertynizmu skrajnego to był słynny Markiz de Sade pod koniec XVIII wieku, który zresztą był jednym z pierwszych, których dotknęła dobrodziejstwo rewolucji francuskiej, bo został po 14 lipca 1789 roku przeniesiony z Bastylii, a potem w ogóle zwolniony z zakładu dla obłąkanych, gdzie został osadzony na prośbę rodziny.
I tu takie rozróżnienie między gospodarką a obyczajami, prawda? Bo Markiz de Sade, którego podobno ostatnio odkryto jako wielkiego filozofa, niektórzy go czytają od nowa, ale zostawmy go w spokoju. Liberalizm ekonomiczny i obyczajowy to są główne nurty, dwa rozróżnienia, które mogą, nie muszą się spotykać.
Nie muszą się spotykać, bo to też jest takie bardzo ułomne i uproszczone rozróżnienie właśnie, ponieważ gdy chodzi o liberalizm ekonomiczny, czyli przeświadczenie o tym, że państwo powinno być właśnie państwem minimum, minimalnie zaangażowanym w procesy ekonomiczne.
I rynek może regulować.
No. Ale powiedzmy przekonanie o tym, że państwo powinno być maksymalnie ograniczone. W każdym razie walka z etatyzmem, no, tak to nazwijmy. Ona była także na przykład bardzo obecna w różnych ruchach konserwatywnych, nacjonalistycznych.
No to jest chwytliwe przecież.
Tak, i to było przekonanie o tym, że rzeczywiście człowiek powinien być kowalem własnego losu. Jeżeli poczytamy na przykład myśli nowoczesnego Polaka Romana Dmowskiego, książka Manifest polskiego myślenia, jak to mówią badacze tego kierunku narodowo-demokratycznego, no to tam jest właściwie taki zachwyt właściwie nad liberalną, wiktoriańską Wielką Brytanią. Nacjonalista, prawda? Roman Dmowski. A z drugiej strony mamy liberałów, na przykład w tym samym czasie niemieckich, którzy uważają, że nie, że państwo, czyli Rzesza Niemiecka jest przede wszystkim tym instrumentem wprowadzania postępu. I tutaj jest kluczowa sprawa. Nowoczesność i postęp. Dla wielu liberałów europejskich na początku XX wieku one przyćmiły kategorię wolności.
No tak, i są definiowalne dowolnie.
Tak, ale kto ma zaprowadzać nowoczesność i postęp? I liberałowie pruscy, na przykład w dobie Kulturkampfu, uważali, że tym narzędziem, instrumentem zaprowadzania prawdziwej wolności jest żandarm pruski i pruski urzędnik, który na przykład zakazuje rodzicom katolickim posyłania swoich własnych dzieci za swoje własne pieniądze do szkół katolickich. Dlaczego? Dlatego, że szkoły katolickie są niepostępowe, chociaż rodzice sami za nie chcą płacić.
Ex-definicione niepostępowe.
Tak, ale proszę zwrócić uwagę, że właśnie ta kategoria, czy te kategorie, zaufanie bezgraniczne do państwa i zideologizowanie wizja postępu i nowoczesności, to przetrwało. I dzisiaj te nurty, które, czy myśliciele, którzy politycy uważający się za liberałów, oni wszyscy uważają tak. Państwo ma bezwzględnie, żelazną ręką wprowadzać postęp i tolerancję.
No to daleko od wolności tej, która legła u podstaw. Jak to, panie profesorze, wygląda dzisiaj na przykład w Europie, powiedzmy, zanim przejdziemy do Polski?
No w Europie te wszystkie nurty, które jeszcze mają w nazwie liberalne, czy liberałowie, tak jak na przykład w Europie tej tak zwanej kontynentalnej, one często mają właściwie agendę polityczną socjalistyczną już właściwie, bo jesteśmy w ogóle świadkami pewnej konwergencji. Czyli
no to
takiego...
jak normalny człowiek ma się w tym rozeznać? Przepraszam, że wtrącam.
Nie ma szans, żeby się rozeznać. Dlatego chwytliwe są hasła, które...
Nazwy, hasła,
nurtów
pojęcia.
Politycznych, które mówią o alternatywie. Bo nagle się okazuje, że wszyscy mówią i działają tak samo. Czy socjaliści, czy chadecy, czy liberałowie. Jak
wszystko
popatrzymy,
jakiś standard, ale działanie...
Agenda jest ta sama. I teraz nic dziwnego, że w Niemczech, nasz najbliższy zachodni sąsiad, taką wielką karierę robi ruch, który ma w nazwie alternatywa. Ludzie jakoś instynktownie chcą alternatywy.
Lokalne wybory nawet wygrywa.
Tak, i to już jest rzeczywiście nowa jakość. Ale dlaczego? Dlatego, że właściwie wyborcy poczuli, że są, mówiąc trywialnie, robieni w dudka. Podobny wynik był ostatnich wyborów parlamentarnych w Wielkiej Brytanii. Dlaczego liberałowie właśnie tam tak bardzo przegrali? Ponieważ oni bardzo mocno oderwali się od swoich wyborców.
Ale też nie byli nigdy żadną wielką siłą, a Partia Pracy to marksiści.
Też poniosła klęskę. Też poniosła klęskę. I to pokazuje właśnie to oderwanie się nie tylko liberalnych elit, ale generalnie tego politycznego mainstreamu od swoich wyborców, bo nagle się okazało, że lejburzyści potracili okręgi wyborcze, których od ponad 100 lat nie tracili mandatów.
Ale szef lejburzystów to marksista w czystym sensie.
Zadeklarowany. Podobnie jak urastający do głównego konkurenta Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych kandydat demokratów Bernie Sanders.
No tam jest nieco prościej, ale wróćmy do Europy i do Niemiec. Kiedyś liberałowie niemieccy byli takim języczkiem uwagi. Raz wygrywali socjaldemokraci, raz chrześcijańscy demokraci, a oni zawsze tworzyli rząd z tymi, którzy wygrają, taki nasz PSL mniej więcej.
Tak, i to od czasu objęcia urzędu kanclerskiego przez Angelę Merkel zaczyna się zmieniać.
No tak, szeroka koalicja to jest koniec liberałów, bo nie ma dla nich miejsca.
To raz, a z drugiej strony wyrasta nowa siła, na tym, gdy mówimy o tym głównym nurcie, czyli Partia Zielonych, która do swojego tego tradycyjnego programu politycznego, czyli ekologii szeroko rozumianej.
Ekologizmu nawet.
Ekologizmu, teraz już pod słowem ekologia i ekologii zrozumie się też walka o tak zwane prawa mniejszości seksualnych i tak dalej. Natomiast ona też przejmuje część tej agendy liberalnej, mówimy o Partii Zielonych. I rzeczywiście widzimy i uwiąd socjaldemokracji, ale też stagnację w partii liberalnej, czyli FDP. I tutaj rzeczywiście zaczyna się też miejsce robić dla nowych ruchów, takich jak Alternatywa dla Niemiec. I niestety pohukiwania nic tu nie dadzą, jeżeli nie będzie żadnych zmian rzeczywistych programowych.
Panie profesorze, w Polsce są liberałowie, czy ich nie ma?
No w Polsce liberalizm, jeżeli czytamy różne opracowania historyczne, które mają w tytule liberalizm w Polsce, czy ruch liberalny w Polsce, zazwyczaj one dotyczą ruchów i środowisk, które chciały modernizować Polskę, czy ziemię polskie, jak jeszcze państwa polskiego nie było. I trudno nie pozbyć się wrażenia, że mamy do czynienia z pewnym naciąganym jednak zjawiskiem, ponieważ w Polsce ruch liberalny na taką skalę jak w Niemczech, czy zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, czy Francji nie zaistniał. Trudno oczywiście określać mianem czystych liberałów Kaliszan w dobie konstytucyjnego Królestwa Polskiego przed powstaniem listopadowym, czy pozytywistów po powstaniu styczniowym. To byli raczej reformatorzy, ludzie nastawieni na modernizację, naśladowanie wzorców politycznych i cywilizacyjnych z krajów zachodnich. No przecież sam wspomniany tutaj Roman Dmowski, on też był zapatrzony w modernizację, chciał nowoczesnego Polaka.
Od co? A dzisiaj?
A dzisiaj mamy uwiąd, generalnie uwiąd myśli politycznej w Polsce, w tym także, czy przede wszystkim liberalnej, która nigdy w Polsce nie zapuściła korzeni. Wydawać by się mogło, że na przykład takim środowiskiem obiecującym, gdy chodzi o stworzenie pewnego liberalizmu, o takim nachyleniu konserwatywnym, będzie ruch Młodej Polski, ale on po 1989 roku się rozpadł, zniknął. I to jest pewna zagadka, to już zagadka do rozwiązania dla przyszłych badaczy, ale...
A korwiniści?
A korwiniści, którzy też byli obiecującą.
Lubią się mienić liberałami.
Lubią się mienić, ale często zamiast poważnej refleksji cała para idzie w gwizdek publicystyczny i to jest też dramat. Rzeczywiście środowiska, które bardzo ciekawie się zapowiadało na początku lat 90., ale jak prześledzić losy polityczne samego Janusza Korwina-Mikke, no to dobrze to nie wygląda.
I pewnie w przyszłości nie ma.
Pewnie nie, ale nie należy tracić nadziei. Może jednak myśl polityczna ma to do siebie, że decydują niekiedy wybitne dzieła tworzone przez pojedynczych autorów, także kto wie.
Bardzo dziękuję panu profesorowi za udział w audycji.
Dziękuję bardzo.
Przypomnę, komentował dla państwa profesor Grzegorz Kucharczyk, a to była Polityczna Dogrywka. Audycję przygotował i prowadził Andrzej Pierzchała. Na następną z tego cyklu zapraszam już za tydzień o zwykłej porze. Do usłyszenia.